Cześć, tu Piotrek Żółnowski, podcast Bez Gadania. Moim dzisiejszym gościem jest Eliza Rycembel.
Cześć.
Cześć, aktorka.
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 Dziękuję, że mogę tu być. Jest mi bardzo miło.
A bardzo cię proszę, dzięki, że przyszłaś za darmo.
Nie mówmy tego.
Nie, no tak, niektórzy kazali sobie płacić.
Oczywiście, że tak.
Nie, żartuję. Chociaż coś takie, były takie aluzje, ale nieważne. Eliza.
Słucham.
Czy ty... Poza byciem aktorką, kim jesteś? Jakbyśmy, wiesz, wyjęli z ciebie, zostawili całą resztę, to kim jest Eliza Rycembel poza byciem aktorką?
Na pewno człowiekiem, kobietą nawet, córką, no to chyba tyle z takich ogólnych, prawda, myśli, kim jestem, ale... Nie wiem, nie wiem o co pytasz do końca, no bo to jest takie najprostsze, co nie?
Nie,
że jestem
to
po
jest
prostu
twoja,
każdy jest jakąś córką, prawda, czy tam synem.
Matko, dobra, matką jeszcze nie.
No jakby mam psa, który może nie jest moim synem, ale jest takim moim rudym, małym, słodkim, więc powiedzmy, że jestem psią mamą.
A jeżeli byś nie została aktorką, powiedzmy, wyobraźmy sobie to hipotetycznie, to kim byś była dzisiaj?
Nie mam pojęcia. Nie mam zielonego pojęcia. Przygotowywałam się na medycynę, ale nie dostałabym się na nią ze względu na to, że wcale nie byłam tak świetna z chemii i z fizyki. Myślę, że może poszłabym w kierunku rehabilitacji, nie mam pojęcia, ale czuję, że i tak te wszystkie drogi sprowadziłyby mnie do tego świata około przynajmniej aktorskiego. Mhm. Bo też przez to, że zaczynałam od teatru muzycznego, to możliwe, że włożyłabym całą swoją pracę i energię w to, żeby być muzycznie po prostu lepszą i zostać na deskach muzycznych.
Bo mówimy tutaj, mówisz o szkole baletowej, prawda? O studiu muzycznym tutaj.
Tak, no, wiesz co, to już po raz tysięczny oczywiście tutaj, tak to jest udzielać wywiadów kiedyś i nie do końca liczyć się z tym, co się mówi. No nie byłam w szkole baletowej, tylko byłam na wieczornych zajęciach baletowych przy szkole baletowej ogólnokształcącej w Warszawie. Więc oczywiście to był świetny warsztat, ale tak, to nie była szkoła. Tak jakby prawdziwa szkoła baletowa, tylko
tak, nie taka,
zajęcia,
że na co
wieczorne,
dzień, bo dodajmy,
dokładnie.
Że jak ktoś nie wie, że szkoła baletowa jest takim internatem swojego.
Trochę tak, trochę to jest takie jednak, no to jest normalna szkoła plus tam ileś godzin dziennie jeszcze zajęć fizycznych. Baletu w tym wypadku.
Tak, a wiesz, że byłem twoim jednym z pierwszych widzów?
Jak to?
No nawet jeżeli, wiesz, zaczynałaś już na deskach, nie myślałaś jeszcze pewnie o karierze aktorskiej, ja już byłem twoim widzem.
Naprawdę?
Tak, fanem.
Naprawdę?
Tak.
Wspaniale. To bardzo miłe. Ale przepraszam, gdzie?
W Teatrze na Woli.
Naprawdę? Boże, jakie cudowne.
Dodajmy.
Wspaniała mam taka prawdopodobnie.
Nie, dodajmy o co chodzi. Mieliście co roku po prostu tak. Zakończenie szkoły baletowej w Teatrze na Woli.
Tak, mieliśmy pokazy baletowe, taneczne, tam różnych technik tańca i... Ale to było fajne, ja to bardzo lubiłam, bo to był taki moment, gdzie wszystkie osoby zbierały się w pierwszy raz byliśmy w garderobie i mieliśmy kostiumy, przygotowywaliśmy się do tego wielkiego wyjścia i wszyscy razem w tym byliśmy. Bardzo to dobrze wspominam. Bardzo lubiłam ten moment zakończenia.
To już się wtedy zaczęło generalnie, wiesz, można powiedzieć, że wiesz, jakieś małe przygotowanie może, czy...
Na
wiesz,
pewno, oswojenie,
teatru,
dokładnie. Aczkolwiek nie zdawałam sobie, myślę, wtedy tak sprawy, że z tego, że to naprawdę będzie moja droga. Ale na pewno to było przygotowanie, bo jednak, no jednak rozumiem, że na widowni siedzieli głównie rodzice, chociaż
ja.
Ty rodzic, no właśnie. I ty. Ale jednak to było stresujące. No to jednak teatr, wychodzisz, pokazujesz się, jakby masz różne osoby w swojej grupie. Są super ambitne, którym zależy na tym, żeby wszystko było perfekcyjnie wykonane. I są osoby, które chodzą na to, jakby na te zajęcia z innych powodów.
Bo rodzice
i jakby,
zapisali.
Na przykład. W związku z tym nie mają aż takiej ambicji, żeby to było jak najbardziej perfekcyjne. I to wszystko gdzieś tam się łączyło. I to też było bardzo ciekawe doświadczenie, jak tutaj z różnymi podejściami być ze sobą. I to było takie moje pierwsze właściwie spotkanie z pracą zespołową, taką pracą w grupie, która jednak w aktorstwie ma moim zdaniem bardzo duże znaczenie, czy w filmie, czy w teatrze.
Gdybyś się wtedy, jak myślisz, czy jak wpłynęło to na ciebie, wiesz, że gdyby załóżmy nie było w ogóle szkoły aktorskiej, powiedzmy, że gdyby ci rodzice nie zapisali, ja nie mówię, że to z ich powodu, nie, ale po prostu to siłą rzeczy oni musieli cię zapisać.
Dzięki, mamo.
Proszę. W imieniu mamy mówię. Czy gdyby nie to, to myślisz, że zostałabyś aktorką? Byłabyś w miejscu, w którym jesteś dzisiaj?
Czuję podskórnie, że tak. Czuję, że nie wiem, czy byłabym w tym miejscu, w którym jestem dzisiaj, natomiast myślę, że poszłabym w tym kierunku aktorstwa. Tak mi się wydaje, bo nawet jak byłam na socjologii, to zrozumiałam, że to, co mnie najbardziej pociągało w socjologii, co jest być może absurdalne i bardzo aktorskie, ale to było to, że chciałam zostać wykładowcą akademickim, co tak naprawdę wiąże się z tym, że jesteś na scenie przed wielką widownią, audiencją, przed którą coś jednak przedstawiasz. Więc z grubsza to jest moim zdaniem to samo. Więc myślę, że mimo wszystko no, ta akademicka droga by mi się nie wydarzyła prawdopodobnie, na pewno nie na tej socjologii, natomiast że gdzieś na tej scenie bym wylądowała. Tylko pytanie właśnie, czy jako profesorka, czy jako aktorka, czy wokalistka raczej nie, ale...
No właśnie, miałem pytanie to jako, wiesz, jako wokalistka właśnie, bo trochę nagrywasz. Fakt, to jest wszystko oparte jednak na przykład do przedstawienia waszego teatru potem o tem i około, że tak powiem, teatralnych wydarzeń, ale trochę nagrywasz. Czy właśnie myślałaś jakoś, żeby, wiesz, choć na chwilę na przykład, żeby, nie wiem, nagrać płytę, zaśpiewać jakiś koncert, coś? Nie.
Nie. To znaczy, oczywiście, że mam swoje małe marzenia, które spełniam na karaoke. Okay, natomiast jakieś arie muzykalowe czy wielkie pieśni radiowe, natomiast nie, zupełnie nie, nigdy nie myślałam o tym, żeby nagrać płyty i żeby pójść tą drogą. Mm-hmm. To mnie przeraża.
Dlaczego?
To mi się wydaje bardzo stresujące. Nie wiem, może dlatego, że po prostu się tym nie zajmuję, ale jakoś wydaje mi się, że będąc piosenkarką jesteś bardzo... Jakby cały czas, no nie wiem, w sumie to jest to samo, jak teraz myślę, zaplątałam się. Chodzi mi o to, że chciałam powiedzieć, że...
Cieszę się, że wpływam bycie, na twoje roztargi.
Nie, że bycie, chciałam powiedzieć, że bycie piosenkarką, wydaje mi się, że za każdym razem musisz udowadniać, że się rozwijasz i robisz coś nowego, ale w momencie, w którym szybko zaczęłam to myśleć, uświadomiłam sobie, że właściwie to samo myślałam o aktorstwie, tylko że w aktorstwie czuję się w tym pewnie, bo to mi sprawia przyjemność, a po prostu, po prostu nie nagram płyty. Tyle.
A jak śpiewasz, to się męczysz.
Jak śpiewam, to się męczę. To mnie stresuje. Nie mam tej techniki po prostu.
Propos aktorstwa. Właśnie powiedziałaś, że udowadniasz coś sobie, że musisz, nie chcę powiedzieć, zabiegać o intencje, nie? Ale czy to jest właśnie jakaś też jedna ze składowych przypodobania się, pokazania siebie w lepszym świetle w innych oczach?
Nie. Chyba zupełnie nie. To też nie jest tak, że ja próbuję sobie coś udowodnić w aktorstwie. Tak powiedziałam, bo po prostu szybciej mówię niż myślę. Natomiast...
No pomyłka freudowska?
Maybe. To jest niewykluczone. To tak, to jest bardzo możliwe. 5 minut teraz ciszy, będę myślała o tym.
Nie, po wyjściu ze studia zmienisz karierę. Sorry, to moja wina.
Czas na terapię.
No, właśnie się zebraliśmy tutaj. Taka... Bezpłatna, wiesz.
Ja też taka delikatna, podświadoma. Ale wiesz, to, dla mnie aktorstwo nie jest jakby udowadnianiem niczego i na pewno nie jest, nie potrzebuję tego do atencji. To jest jakby miła konsekwencja tego, że nie wiem, jestem osobą rozpoznawaną, bądź że ktoś doceni coś, co ja robię. No to jest, to oczywiście jest bardzo potrzebne i to wpływa bardzo na i moje ego, ale też poczucie własnej wartości i chęć rozwijania się. Niemniej dla mnie aktorstwo jest o przekraczaniu i ale takim nie przemocowym przekraczaniu i to, ale też o rozwoju jakimś, bo wiesz, jakiś czas temu uświadomiłam sobie, że nie ma chyba dla mnie nic gorszego, niż zatrzymać się na jakimś poziomie w swojej pracy i pozostać w tym jakby konstant.
W strefie komfortu, powiedzmy.
I w strefie komfortu, ale też na tym samym poziomie cały czas, że to, co jest właśnie najwspanialsze i co nadaje temu też hobby, to jest to, że cały czas próbujesz się rozwijać i szukać jakichś nowych swoich dróg. łatwo się chyba zatrzymać na takim pewnym poziomie, który masz, który jakoś tam się sprawdza, ale nie próbować nic więcej, ale to mi się wydaje nudne też, jakby tak egoistycznie nawet nudne po prostu, że ja potrzebuję to tak rozszerzać.
A co masz na myśli, mówiąc właśnie o przekraczaniu kolejnych poziomów? Zdradź coś.
No nie wiem, nawet to są takie małe, za przeproszeniem, duperele, no, że uczysz się języka jakiegoś po to, żeby...
Czyli nawet nie chodzi o aktorstwo.
To nawet nie chodzi o aktorstwo, to chodzi o wszystko, co się na to składa, co moim zdaniem wpływa na to, że jesteś bardziej świadomym aktorem, czyli właśnie oglądanie filmów, czy chodzenie do teatru, zależnie od tego, co cię bardziej interesuje. Pewnie super jest robić i to. Niemniej ja bardziej oglądam filmy niż chodzę do teatru, mea culpa. Ale do tego właśnie, nie wiem, nauka języków, czy oglądanie wywiadów z aktorami, reżyserami, operatorami z całego świata. To mi się wydaje bardzo rozwijające, a poza tym oczywiście warsztaty różnego rodzaju. No ja tutaj akurat nie mogę się za bardzo o tym wypowiedzieć, bo też nie jeździłam po świecie na warsztaty różne, no ale znam koleżanki aktorki, które to robiły i to jest super. I myślę, że nieraz dla pewnych osób to jest dużo bardziej skuteczne niż pójście do szkoły teatralnej. Co nie oznacza, że szkoła jest zła, tylko że jakby są różne drogi też tego samokształcenia i zależnie od tego, kim jesteś i czego potrzebujesz, no to chyba sam odnajdziesz dla siebie najlepszą drogę. To jest dla mnie to o aktorstwie, o tym doskonaleniu i rozwijaniu.
Zahaczyłaś, usilnie czuję to chęć, żebym zapytał, bardzo cię proszę, o zagranicę. Słucham.
Za granicę.
Tak, jak było na Oscarach?
O, wiesz co, nie pamiętam, to było jak sen. Nie, no było cudownie. I dziwnie.
Dziwnie dlaczego?
Dziwnie dlatego... Poczekaj, ja wezmę łyżkę. Było to wspaniałe wydarzenie. Ze wspaniałymi ludźmi. Pojechaliśmy tam właściwie większą częścią ekipy Bożego Ciała i byliśmy tam razem. Spędzaliśmy większość imprez, które tam były razem. I oczywiście, jak mówię impreza, to nie chodzi o to, że poszliśmy do klubu i tańczyliśmy i piliśmy alkohol, tylko o to, że są pewne zobowiązania
tak,
też w związku ze sprzedażą filmu.
Trzeba wypromować film.
Trzeba wypromować, dotrzeć do członków Akademii, żeby też oni chcieli w ogóle zobaczyć ten film i głosowali na niego.
Bo dodajmy, że to nie jest niestety obowiązek, tylko dobrowolność.
Tak. Ale wiesz, zaskakujące jest po prostu to, że Oscary są wielką imprezą, którą oglądałam zazwyczaj, no dobra, dwa razy obejrzałam, w telewizji, na komputerze.
Na pirackim kanale?
Nie, zupełnie nie. Zapłaciłam. I to wszystko w kamerze wydaje się po prostu tak, może nie piękne, ale wiesz, takie bogate, te czerwone dywany, kreacje, wywiady, flesze, wszystko. I po prostu pojawiasz się w miejscu, które jest centrum handlowym na co dzień i jakby... Jesteś, jakby widzisz, że to jest w pewnym sensie wydmuszka, co rozumiem, trochę na tym też film polega, że się kreuje jakiś świat, który ma jakoś wyglądać, więc to się świetnie przenosi do
piękne
tego, co
oszustwo.
Ludzie tak odbierają na ekranach. Więc to było takie, kurczę, to nie jest w pałacu jakimś wielkim teatrze po prostu.
Coś tu jakieś tektury.
To jest tektura? Czy naprawdę tego Oscara, jak tak pchnę taką rzeźbę, to on się przewróci?
Musieliście prosić o alkohol, z tego co wiem.
Nie. Nie prosi...
Nie,
kto
bo,
tak powiedział?
Nie, żartuję, bo było, słyszałem taką anegdotę.
Nie, tam nie trzeba prosić. Tam trzeba prosić o to, żeby nie pić alkoholu.
A słyszałem, że właśnie, nie, może to nieprawda, że był jakiś generalnie drink, ktoś od Kimmela, kojarzysz Kimmela, nie? Po prostu, Guillermo. Ten taki,
oczywiście, tequila, no.
Tak.
I słyszałem, to poprosiliśmy, tak.
Tak, bo no, to mi chodziło.
Ale to nie, no tak, ale to nie chodziło o alkohol, tylko o pewną jakąś taką
no show.
Zajawkę tym, że możemy napić się tej słynnej tequili ze słynnym Guillermo i jakby to chyba chodziło o jakieś takie
doświadczenie. Ale nie chciał wam podobać, nie? Że kim wy jesteście.
Tak, nagle? Na początku nie chciał dać. Ale w końcu Bartek go chyba przekonał i Bartek w końcu się z Tomkiem napili. Ja tak się wycofałam troszeczkę, bo to było ich bardziej doświadczenie niż moje, a ja to tak obserwowałam.
Przyjechali Polacy do Hollywood. I znowu ten stereotyp. Dzięki.
I bardzo dobrze byli otwarci, zaproponowali, powiedzieli, nikt nie musi wiedzieć od początku, kim oni są. Super by było, ale...
Było je jakieś jednak, wiesz, rozczarowanie. Jest strasznie duża konkurencja, już sama nominacja jest po prostu wielkim wyróżnieniem. Tak. Czy było jednak jakieś oczekiwanie, że może jednak?
Z mojej strony nie. Jeśli chodzi o pozostałych, na pewno producenci i reżyser mieli gdzieś z tyłu głowy, że może. Natomiast też chyba wszyscy oni zwłaszcza kojarzą realia też tego, jak promuje się film, i to jest kwestia też pieniędzy, bo jakby pieniądze dają ci to, że film może być bardziej rozpromowany. I niestety trochę tak też jest. Oczywiście wygrał świetny film i nie mówię, że tylko dlatego, że miał pieniądze, natomiast na pewno też przyczyniło się do tego to, że był produkowany przez konkretną firmę, która dawała wielki budżet na to, żeby potem puścić dalej ten film i żeby też właśnie członkowie Akademii, to o czym już trochę wspomnieliśmy, mogli, wiedzieli, że on istnieje. Mhm. Bo to też jakby nie jest oczywiste. Myślę, że są ludzie, którzy nie mają pojęcia, że jakiś film istnieje, bo no po skąd?
Dodajmy może dla widzów, o jakich kwotach mówimy, żeby było wiadomo, jaki jest...
Taki 10 zł, 20.
Dokładnie, że taki przykład, nie chcę się mądrzyć, ty tu jesteś ekspertką.
Ja to liczby nie znam cyfr.
Ile, ale na przykład na polski rynek, żeby wiesz, widzowie, którzy nas słuchają, a nie wiedzą, o jakich kwotach mówimy, jaki Eliza jest taki średni, przeciętny budżet polskiego, taniego filmu?
Wspaniałe pytanie. Słuchaj, nie wiem. Wiem natomiast, że są filmy za 2,6 milionów i to są świetne kwoty, ale na przykład są filmy, mikrobudżety, które powstają za niecały milion, tak naprawdę.
Są też filmy za darmo, gdzie
ekipa też powstają,
nie
oczywiście, ale są też krótkie metraże, które powstają za, nie wiem, 30-40 tysięcy złotych i są fantastycznie zrobione, tylko są po prostu krótkie, więc zakładam, że skoro 15 minut kosztuje 40 tysięcy złotych, i to nie jest jakieś kino akcji, tylko to
drama,
jest po prostu
obyczajówka.
Na przykład film bez jakichś wielkich efektów specjalnych, no to jak się pomnoży to razy tam ileś, no to już tam słuchacze, widzowie mogą sobie to policzyć, te 40 tysięcy razy
Ale cieszę się, że idzie postęp, bo jak Witold Adamek, świętej pamięci, nie wiem, czy kojarzysz operatora, tak, to...
Uczył mnie.
To...
W szkole.
Kurczę.
Znaczy miałam jedne zajęcia z nim,
z operatorem?
Tak.
Obejście z kamerą, nie? Chodziło. Ale twoim profesorem był Maciej Sztur.
Tak, ale tutaj. To później.
Jasne. To Witold Adamek mi opowiadał właśnie, że jak pojechali z filmem, chyba to była Olimpiada, o ile pamiętam tytuł, trochę mi wstyd, nie pamiętam dokładnie, to wtedy to... zrozumieli po fakcie, że kurczę, no chyba jednak nie dostaną Oscara, bo nie wypromowali właśnie, nie było żadnej reklamy, gdzie na Times Square były po prostu wielkie billboardy i tutaj mówimy o filmach nieanglojęzycznych. Tak. Więc fajnie, że producenci waszego filmu, tak, Boże Ciało, zrozumieli, idziemy w dobrą stronę, może
też
za...
Producenci,
może
ale
za
też,
20 lat będzie.
Też PiS. W sensie Państwowy Instytut Sztuki Filmowej, no jakby też te pieniądze szły z instytutu, no plus na pewno szły też z innych fundacji, no ja nie wiem, dostałam w pewnym sensie stypendium na to, żeby polecieć tam na Oscary, no bo też nie jest tak, że cały budżet przewidywał, że budżet przewidywał nas wszystkich tam, tylko też musieliśmy zdobywać jakieś dofinansowania na to, żeby móc tam dojechać, więc no to jest, to tak, no jakby w filmie są potrzebne duże pieniądze, żeby wypromować, ale też chyba nie zawsze. Myślę, że są filmy, które bez tych pieniędzy też, też pojawiają się i się o nich rozmawia i stają się sławne taką pocztą pantoflową.
Chyba, że jeszcze aktorom ktoś nie zapłaci, to się zdarza jeszcze?
Tak, absolutnie. No, bardzo często, znaczy nie wiem jak z aktorami, ale zdarza się, że producenci nie płacą ekipie. Nie wiem, ja w swoim życiu miałam może kilka takich historii, które nie tyczyły się mnie. Jakby to nie jest tak, że ja nie dostałam wypłaty.
Nie, teraz jest chwila,
ale, że...
możesz się upomnieć.
Nie, ale nie, ja nie miałam tego problemu nigdy, ale są osoby, które walczą o to, żeby dostać jakieś wynagrodzenie.
Niestety. Ale
niestety, to jest smutne, no ale tak, są niestety tacy producenci i producentki, które w taki sposób organizują funduszem, że nie mają na tyle, żeby za pierwszym razem wypłacić wszystkim. Bo nie. Ja nie wierzę, że mają złą wolę. W sensie nie chcę wierzyć w to.
Okej. Aktorstwo to jest zawód czy coś więcej dla ciebie?
To jest zawód, na pewno. Czy jest coś więcej? Tak, hobby. Zajawka.
A podpisałabyś, ale pasja już, jakaś misja?
Misja nie, ale na pewno. Nie wiem, tak pewnie odpowiedziałam. Może powinnam wolniej
Nie,
odpowiadać i się
mów co chcesz.
zastanowić. Nie, wydaje mi się, że to nie jest żadna. Na razie nie mam żadnej misji w związku z aktorstwem. Ale jest to na pewno bardzo duża część mojego życia, która wpływa też na to, że właśnie oglądam filmy albo że obserwując ludzi na mieście czy podsłuchując ich czasami. To są dla mnie jakieś pomysły, które sobie w kajeciku zapisuję, bo może kiedyś mi się do czegoś przydadzą. W sensie, że już mi się włącza też takie przewrażliwienie, że wszystko wokół może być inspiracją. Czy książka, którą czytam, że ona może być coś, albo słucham muzyki i myślę sobie, może kiedyś jak będę grała jakąś taką postać, to super by było stworzyć playlistę, gdzie ta piosenka będzie mnie inspirowała do tej
Czyli
postaci.
cały czas się monitorujesz, że coś ci się przyda z
Na
życia.
przykład, tak, ale to jest fajne, wiesz, bo też jakby doszłam do momentu, w którym to nie jest tak, że ja teraz muszę coś udowodnić i ja muszę znaleźć te inspiracje, tylko one po prostu tak wpadają mi i to jest bardzo fajne. To jest jakiś taki swobodny moment w życiu.
Czyli jeszcze nie jest ta nerwica jakaś natręt w jakiejś.
Albo już po niej.
Aha, bo mam na myśli na przykład, nie wiem czy słyszałaś o takiej anegdocie, w sumie jest to prawda, najprawdziwsza, że kiedyś taką aktorkę jeszcze w Związku Sowieckim, już taką leciwą panią, która cały czas była, no może nie jak Danuta Szaflarska, aż tak do samego końca, bo dodajmy, że Danuta Szaflarska zmarła, no i właśnie,
Czas.
na scenie,
Tak.
czy...
Daily Soup, tak? Czy
W Teatrze Żydowskim, o ile
A,
pamiętam.
cholera.
Takie może dziwne pytanie w twoim wieku jeszcze, ale
W
chciałabyś
moim wieku
tak
jeszcze.
zakończyć swoją drogę?
Słuchaj, wydaje mi się to filmowe, magiczne, natomiast trochę.
Zbigniew Zapasiewicz chyba też umarł podczas
Tak,
aktu.
ale no, tak miał podczas próby, ale chyba jakby trochę nie ma. Jeśli wierzyłabym w to, że jest coś po drugiej stronie, to super by było umrzeć na scenie, bo mogłabym sobie obserwować to później jakby z innego jakiegoś świata. Natomiast przez to, że ja trochę jednak nie wierzę w tam nic
W Boga
innego,
dodajmy.
w Boga też,
Sorry, Boże.
sorry,
Żartuję.
to. No to po prostu trochę nie ma to dla mnie znaczenia. W sensie, no na pewno wolałabym szybko i na scenie, niż mieć jakąś długą chorobę.
Jasne.
Aczkolwiek tak, wydaje mi się to dziwnie magiczne i
Pięknie,
takie
romantyczne.
zwieńczające tak pracę aktorską i też pasję.
Podsumowanie.
Tak.
Wracając jednak do misyjności zawodu, takie pytanie z mojej strony. Czy w każdym wypowiedzianym słowie jesteś po stronie wartości?
To jest genialne. Nie miałam pojęcia, czego mam się spodziewać po tym wywiadzie. Coś tam przypuszczałam. W związku z tym zawsze jak się stresuję i rano idę na spacer przed takim wywiadem, sobie zadaję mnóstwo pytań, jakby wcielam się w twoją rolę i zadaję sobie mnóstwo pytań i teraz już nie mam maseczki, więc nie mogę tak po prostu otwierać buzi i odpowiadać na głos. Sobie w głowie odpowiadam na pytania i pierwsze pytanie, które sobie pomyślałam, to było o Zbigniewa Herberta, że na pewno to padnie. Taki Jezus Maria, będzie się to ciągnęło za mną do końca
No,
życia.
popełniłaś faux pas, musisz teraz pokutować.
Jestem po stronie wartości, tylko wiesz, no to jest jakby moje wartości, a wartości innych to są tak różne, że. O.
Ale jednak, bo dodajmy, że tutaj chodzi o list, który kazali wam, zmusili was nauczyć się na
Na
pamięć
pamięć.
listu Herberta do studentów
Tak.
Akademii Teatralnej.
No wiesz, co, u nas też, to akurat uważam, że było. Jakby ja nie czułam się przymuszona, też to była część naszego egzaminu z profesorem Malajkatem na pierwszym roku, podczas którego my mówiliśmy ten tekst i wykonywaliśmy jakieś przyruchy najróżniejsze. W związku z tym to nas uczyło jakiejś współpracy. Byliśmy jednym organizmem jako rok, czy tam grupa, jedna z grup na roku. więc to też nie było jakieś straszne. Natomiast pamiętam, że wtedy bardzo buntowałam się na ten tekst sam w sobie, że on jednak wydawał mi się bardzo taki narzucający i przemocowy i oldschoolowy, a dopiero po jakimś czasie zaczęłam go... Przestałam na niego tak krytycznie patrzeć po prostu. W sensie otworzyłam się na to, że mogą być inne interpretacje i też, że czasy mogą się zmieniać i że jakby nie wszystko, co... że jakby dla mnie tandeta może też być czymś innym, bo domyślam się, że w tym liście tandetą było zagranie w reklamie na przykład, a dla mnie to nie jest tandetne zagrać w reklamie w tych czasach, w których żyjemy, no bo czas też się zmienia. I wszystko się wokół nas zmienia. Co się stało, później tego nie ma.
Maltretując cię dalej, mogę pytać, czy... Nie, no bo tak ci się spodobał, mówisz, że jesteś wierna tym słowom, no to ja, wiesz, robię ci egzamin. Czy, no to jesteś modna?
Modna?
Czy rzetelna?
Jestem rzetelna.
Nie, to było retoryczne pytanie. To było,
i modna.
Wiesz, modna?
Rzetelna i modna.
Perfekt, perfekt. Ale wracając, bo zahaczyłaś o rektora Malajkata. Czy u was jeszcze na Miodowej kradną?
Słuchaj, nie mam pojęcia, jak jest teraz. Wydaje mi się, że jak opuszczałam szkołę, to się pojawiły już bramki we foyer. Tak? W szkole jest foyer?
Tak,
na korytarzu.
No tak, hol taki.
W takim holu, w takim wejściu. Wiem już też, że jak wychodziłam ze szkoły, to jedne z drzwi, które zawsze były otwarte do palarni tak zwanej Grecji, że one... już były na kartę, więc wydaje mi się, nie wiem jak jest teraz, natomiast tak był czas, że kradli. Były kartki wielkie.
Bo dodajmy, że była taka afera nagle u was w szkole teatralnej, że nie można było wchodzić, bo pojawiły się jakieś kradzieże.
Tak, tak. I to w ogóle regularne kradzieże. Ktoś chodził po prostu. No wiesz, wielki budynek, w którym jest mnóstwo ludzi i no, ktoś młody nagle się pojawi i przejdzie korytarzem, a nie oszukujmy się, budynek Akademii Teatralnej przez te tam 3-4 lata jest drugim domem, w związku z tym na korytarzu, na ławkach leżą wszystkie twoje rzeczy, czyli cały twój, po prostu twój dorobek finansowy życia, portfel, wszystko leży na zewnątrz, więc takie przejście dla kogoś w tej z powrotem tym korytarzem, to jest proste, żeby jakby coś zabrać, więc faktycznie był taki problem. Mam nadzieję, że już tak nie jest. No.
Nie wiem, mi się pamiętam, że wszyscy mi, raczej wszyscy bez przesady, od was z Akademii mi bardzo gratulowali, bo ponieważ udało mi się przejść do szkoły i dopiero rektor się zapytał, co ja tu robię.
No widzisz, no ale... więc się zmieniło, no bo kiedyś to jednak było tak, ej, kto to jest? I tak, nie wiem, a to pewnie jakiś student.
Krótka przerwa?
Jak czujesz?
Poproszę.
Dobrze.
Dla widzów.
Oczywiście.
Wracamy po przerwie. Piotrek Żółnowski, podcast Bez Gadania. Naprzeciw mnie aktorka pierwotnie z Muranowa, o czym się dowiedziałem przed chwili.
Bez gadania, nic nie powiem.
Chciałem powiedzieć Eliza Rycem, właśnie.
Ja już nic dzisiaj nie powiem.
Eliza Rycembel. Chciałem zapytać właśnie o to. Czasem się zdarza, że ktoś jeszcze myli twoje nazwisko? Czy...
O Jezus, ciągle, no ty przed chwilą pomyliłeś.
No to było specjalnie akurat.
Wiesz co, tak, bardzo często, no to nie jest proste nazwisko i często jest Rycembel, tylko już, zależy oczywiście, kto się pomyli, no czasem mnie to irytuje, czasem mnie to nie obchodzi, to naprawdę trochę zależy i od dnia, i kondycji, w której jestem, ale też od tego, gdzie ten błąd się pojawił.
Na gali rozdania.
No to już wtedy mam, wiesz, takie... Zwalam to na stres.
Okej.
Okay. No tak, no już nie będę głębiej w to.
A skąd jest generalnie to, wiesz, bo to jest dosyć nieczęste nazwisko, nie? Bo ja
37 osób w Polsce chyba jest z tym nazwiskiem.
Wow. Bo ja a połowa to twoja rodzina.
Tak.
Ja sprawdzałem generalnie, skąd się wzięło to nazwisko.
I co ci wyskoczyło? Albo nie wiem, gdzie sprawdzałeś.
I nic.
Zero.
Nie, ale nie wiesz, jaka jest pochodzenie.
Ja znam trzy pochodzenia.
Dawaj.
No więc geneza tego nazwiska w mojej rodzinie są trzy teorie na ten temat. Jedna z teorii powiada, że to, tak twierdzi mój wujek, że to nazwisko przed wojną, i chyba mój dziadek też, że przed wojną to nazwisko miało na końcu jeszcze E, czyli było takie Rycembele, z z daszkiem, z francuskiego, i że to pochodziło z tam od francuskiego, ressemble, a co brzmi świetnie, i że to było arystokratyczne nazwisko. Myślę, że tak nie jest. Myślę, że to było marzenie mojego dziadka.
Zostańmy
i
przy tej wersji.
Myślę, że to było ich marzenie.
Muranów też pochodzi z francuskiego, nie?
Muranów. I myślę, że to było ich marzenie i rozumiem je. Uważam, że to jest piękne pochodzenie.
Piękna legenda.
Piękna legenda. Może prawdziwa, nie wiem. A drugie, no to jest po prostu, że z jakichś tam szwedzko coś tam tych regionów pochodzi to nazwisko. No a trzecia teoria, no jest taka, że po rytoromańsku to był jakiś rodzaj otwieracza do wina.
Czyli nie jesteś Polką.
Nie.
No, to się skończy recembel niedługo, granie w państwowych teatrach.
Za pieniądze państwowe. Nie gram w państwowych teatrach.
Właśnie chciałem o tym powiedzieć.
A nie,
płynnie przychodzimy, ale chciałem o potem o...
Dobrze.
Potem o tem, dobrze.
Pierwszy raz się nikt nie pomylił. Potem o tem.
Dzięki.
Dobrze.
Dlaczego nie macie pieniędzy z państwowej kasy?
O, słuchaj, no to trzeba by tu Filipa Izbycha, w sensie Marcina Zbyszyńskiego tutaj zaprosić, no.
Brzydzicie się.
Nie, właśnie chyba to nie o to chodzi. Ja jakby nie chcę tutaj teraz plotek siać, bo oni mnie później po prostu pokopią. Natomiast myślę, że myślę, że trochę to wynikało z tego, że też jakby pewnych dofinansowań nam nie dawali. Przez wiele lat szukaliśmy siedziby dla naszego teatru i jakby te wszystkie konkursy są, jakby po pierwsze bardzo ciężko usłyszeć o wielu z tych konkursów na siedzibę, a już dostać, wygrać ten konkurs, to nie chcę mówić, że trzeba mieć znajomości, ale myślę, że znajomości pomagają w bardzo wielu przypadkach. No i myślę, że jest podobnie z takimi dofinansowaniami czy państwa, czy z Unii Europejskiej, czy skądże, czy z jakichś innych budżetów, że są takie pieniążki, które po prostu nie zostały nam przyznane. Są takie pieniążki, z których nie skorzystaliśmy, bo to wiązałoby się z tym, że musielibyśmy też coś dać w zamian. A to były warunki, na przykład, na które się tam część osób nie zgadzała. No, myślę, że mnóstwo rzeczy na to wpływa. Nie jest tak, że nie chcielibyśmy takich pieniędzy, ale też gdzieś wydaje mi się, że nauczyliśmy się funkcjonować w taki sposób, że pewne pieniądze wkładamy. W tym momencie mamy Patronite, też mamy swoich sponsorów, mecenasów tak zwanych, którzy też nas wspierają i to tak naprawdę dzięki nim też my możemy się rozwijać i pozwalać sobie na to, żeby na przykład kupować jakiś sprzęt, żebyśmy my, aktorzy, też dostawali i nie tylko realizatorzy i tak dalej, wynagrodzenie. W związku z tym my jesteśmy naprawdę w stanie z tego już powoli żyć, a nie tylko traktować to jako takie
pasja,
szkołę misji wieczorową.
Jasne. Co nie? A czy potem o tym jest, nie chcę, wiesz, być oczywiste, ale zwykłym teatrem? Czym jest potem o tym?
Potem o tym jest niezwykłym teatrem.
Why?
Jest niezwykłym teatrem, dlatego że stworzyliśmy go z grupą znajomych. Nie sami stworzyliśmy, bo ja tam dołączyłam tak naprawdę w którymś momencie, no ale teraz się czuję bardzo częścią. Staliśmy się stowarzyszeniem, które produkuje własne produkcje, gdzie Marcin Zbyszyński pisze i reżyseruje te teksty i teraz to się powoli, myślę, że będzie zmieniało, że będziemy, odkąd mamy siedzibę, też wpuszczali nowe osoby do zespołu. Natomiast no, póki co było tak, że właśnie Marcin z nami siadał, rozmawiał, mówił, o czym chciałby zrobić spektakl, rozmawiał z nami, jak my to widzimy. On z tego coś spisywał, a my z tego już po prostu tworzyliśmy pewną formę. Więc w tym sensie to jest niezwykłe. Plus wydaje mi się, że wypełniamy jakąś taką lukę na rynku teatralnym, w której mówimy o rzeczach, które nas interesują, nasze pokolenie, a nie
naszych rodziców.
A nie naszych rodziców, ale wiesz, bo oczywiście, że teatr, jakby, że sztuki i teatry mają bardzo ciekawy repertuar, tylko że chodzi o to, że mało... No, że zazwyczaj, jeżeli już opowiadamy o internecie, o życiu online, offline, o uzależnieniach i tak dalej, no to albo mówimy o super ciężkich uzależnieniach właśnie u trochę starszego pokolenia, albo to jest spektakl dla dzieci. Co jakby dla 30-latków naprawdę jest tam 25-30 lat, no to tak mało jest tego teatru, tego kontentu, który by przyciągnął.
A jeszcze wracając do stricte twojego zawodu, właśnie wspomniałaś o roli aktora w współczesnym właśnie świecie. Jaką jest ona dla ciebie dzisiaj? Już nie mówię stricte o tej misyjności, ale czym jest aktor dzisiaj?
Nie wiem. Wiesz, bardzo bym ci chciała odpowiedzieć. To jest pytanie, które zadaję sobie od Gali Orłów, na której powiedziałam Zbigniewa Herberta. Czym jest tak, jaką aktor funkcję pełni w społeczeństwie? I z jednej strony wydaje mi się, że pełni taką funkcję po prostu rozrywkową. To znaczy, że być może jakby i filmy, i teatry, i spektakle powstają po to, żeby widz mógł się wyluzować, zobaczyć coś przyjemnego, albo przejrzeć się w jakimś lustrze, coś, żeby to było dla niego. A z drugiej strony czasem sobie myślę, że może w tym też jest misja. Ale gdzieś jest to dla mnie jeszcze sceptyczne. Ciężko mi o tym myśleć w ten sposób, dlatego nie umiem ci kompletnie odpowiedzieć na to pytanie, bo jestem sama cały czas taka pływająca. Nie mam konkretnej odpowiedzi na to pytanie. Jestem jeszcze za malutka na to.
Oj, to kiedy będziesz wielka?
Zobaczymy.
Chciałabyś przejść generalnie do wieczności, żeby mówili o tobie za ileś lat jako, powiedzmy, mistrzu, mistrzyni?
Nie wiem. To nie jest mój cel. Nie wiem. Jakby trochę mnie nie interesuje. Nie chcę, żeby to źle zabrzmiało i lekceważąco, ale na razie po prostu jakoś tak będzie mi bardzo miło oczywiście, jeżeli ludzie będą mnie wspominać jako tam mistrzynię, genialną aktorkę, fajną kobietę, mądrą, inteligentną. Fajnie będzie, natomiast no już wiesz, trochę nie będzie mnie to obchodziło.
Bo czy nie będzie?
To mnie nie będzie.
Okej. Okay. Jesteś introwertyczką, ekstrawertyczką, choleryczką.
Choleryczką. Jestem introwertyczką, myślę, która czasem jest ekstrawertyczką.
Jak się to właśnie, bo takie mam wrażenie, nie chcę, wiesz, tutaj cię obrazić, tylko bardziej wyczuć.
Próbuj mnie obrazić.
Jak, mogę? Dzięki. Wiesz, jeszcze za darmo jest, jeszcze ci nie płacę, nie mogę cię
obrazić. Mogę wyjść.
Prawda.
Albo nie gadać.
Prawda, dokładnie, bez gadania.
Bez gadania.
Jako introwertyczka, pytam serio całkiem, jestem szczerze ciekawy. Nie to, żebym wcześniejszych pytań nie był ciekawy.
Wcześniej nie pytałem szczerze.
Dokładnie, wcześniej musiałem zadać pytania. Jak introwertyczka wpada na pomysł pójścia do szkoły teatralnej, zostania w ogóle aktorką, gdzie cały czas doznajesz w sumie ekshibicjonizmu na najwyższych obrotach?
Nie wiem, jak to jest z psychologicznego punktu widzenia. Czy to jest tak, że w którymś momencie odkrywasz, że jesteś introwertykiem i jaki to ma wpływ na twoje życie tak naprawdę? Bo mam poczucie, że to, że jesteś introwertykiem, chyba nie wyklucza tego, że potrzebujesz jakiejś atencji. No bo to chodzi o czerpanie energii skądś, a nie oddawanie jej. Tak mi się wydaje, nie chcę tutaj teraz gadać głupot, ale więc jakby moją energię ja czerpię raczej ze swojej samotni bycia ze sobą i często ludzie mnie przerażają i jest ich dla mnie za dużo i jakby takie obowiązki życiowe mnie przerastają, jeżeli one są związane z tym, że muszę wykonać telefony do urzędów bądź osób, które są odpowiedzialne za coś. Natomiast tę energię czerpię gdzieś tam ze swojego środka. To mnie bardzo motywuje. Więc myślę, że może w tamtym momencie nie potrafiłam, może nawet myślałam, że jestem ekstrawertyczką, bo to był taki moment, w którym gdzieś bardzo potrzebowałam atencji. I to jakoś tak się wszystko ze sobą połączyło. Też chyba potrzebowałam takiego dowartościowania siebie. Więc chyba tak wpadłam na ten pomysł. W sensie nawet nie wiedziałam, że to jest jakby środek do celu, ale myślę, że tak z perspektywy czasu, że może to chodziło właśnie trochę o atencję, a może trochę o przedłużenie dzieciństwa, bo jednak bycie na uniwersytecie czy właśnie w akademii teatralnej to jest taki jednak system, do którego wracasz bezpieczny, że jednak od przedszkola masz tryb pewien, idąc na studia wyższe, na uczelnię wyższą też masz ten tryb. Wiesz, może to była taka próba przedłużenia.
Czyli chodziło nawet chodziło nie tyle, żeby zostać aktorką, co pójście na akademię teatralną, na studia?
W tamtym momencie chciałam iść na studia teatralne, bo wierzyłam w taki wielki etos pracy aktora, misji właśnie aktorskiej. Wydawało mi się, że to jest taki zawód, który wymaga, no jak właśnie tam Zbigniew Herbert, prawda, pisał takiego, takiej jakby ciężkiej pracy, dużo krwi i potu i trochę chciałam sprawdzić, czy się do tego nadaje. I to jakby sprawiło, że chciałam iść do tej szkoły. Że też nie miałam pojęcia o teatrze dramatycznym, że znałam tylko teatr muzyczny i zagrałam w filmie, w związku z tym wiedziałam, czym jest plan, ale jakby nie znałam tej sceny dramatycznej, która mnie w jakimś sensie też ciągnęła i wiedziałam, że to jest na pewno droga, jedna z dróg do tego, żeby zagrać w teatrze. Więc na pewno z tego powodu tam poszłam. Plus wydawało mi się, że super by było poznać profesorów, profesorki, które mają swoje metody i które mają coś do przekazania, a że miałam zajęcia z wieloma osobami, które też są rozpoznawalne publicznie, no to to było też na pewno bardzo kręcące.
A przeraziło cię coś w tym? W pewnym momencie w szkole teatralnej miałaś takie myślenie, żeby zawrócić, zrezygnować?
Tak, miałam. Miałam, myślę, zwłaszcza przez pierwsze 2 lata dosyć często takie myślenie i byli profesorowie, którzy no jak na tamte czasy, w których studiowałam. I wiem, że to brzmi jakby to było bardzo dawno temu, ale jakby pragnę zaznaczyć, że naprawdę to, co było 8 lat temu w tej szkole, a co jest teraz, to jest diametralnie co innego. To znaczy w zupełnie inny sposób teraz się podchodzi do studenta.
Zmierzamy do modnego tematu, ale chyba...
Możemy też go minąć. Mhm. Ale wiesz, że jakby, że chodzi o to, że jakby jednak ja jestem jednym z ostatnich roków, które żyło w jakimś systemie, który nie został zburzony, który zahaczał o stary system i to, co teraz się dzieje dzięki pokoleniu Z też, te zmiany wszystkie, no sprawiają, że jest trochę inny tryb.
Chodziło o...
No w każdym razie, jakby ja myślałam o tym, żeby rezygnować, tylko nie miałam trochę alternatywy, bo wydawało mi się, jakby gdzieś miałam bardzo silne przeświadczenie, że jeżeli zrezygnuję ze szkoły, to nigdy nie będę aktorką, że nie... Jakby nie miałam tej samoświadomości, mądrości, że jak zrezygnuję, to wcale nie oznacza, że nie będę grać, ale miałam poczucie, że będę gorsza, że będę miała łatkę o to, jest ta dziewczyna bez szkoły. I to sprawiało, że jakoś trzymałam się tej szkoły, pomimo tego, że też usilnie niektórzy profesorowie i panie profesor próbowały mnie z tej szkoły wyrzucić, bo to też nie jest tak, że ja byłam zawsze złotym studentem, tylko jednak przez pierwsze 2 lata cały czas byłam leciałam na dwójach. I nie mówię, że w tym nie ma mojej winy również, bo myślę, że ja też jakby nie byłam prosta i sama nie do końca wiedziałam, czego chcę i jak mogę skorzystać w pełni z tej szkoły, ale też oczywiście były jakieś tam niesprawiedliwości, które były związane z właśnie tym modnym tematem, do którego prawdopodobnie dążysz i po prostu jakieś takie czysto ludzkie nieporozumienia.
Mhm.
Ale przepraszam, chciałam tylko dodać, że na przykład byli profesorowie, którzy i panie profesor, którzy mnie bardzo wspierali i bardzo namawiali do tego, żebym nie rezygnowała, ale też nie zapomnę zdania jednego z profesorów, który jest dla mnie takim jedną z ważniejszych postaci, że Eliza, po co ty studiujesz? Miałam takie, no nie wiem, chcę studiować, chcę być aktorką i tak dalej. No tak, Eliza, ale ty już zaczęłaś pracować, ty jesteś na jakimś poziomie i jakby szkoła, no nie wiem, może coś ci da, może nie. Ja czuję, że ona cię trochę zamyka i może lepiej, żeś po prostu, nie wiem, szła swoją drogą, jakby zrezygnowała z tej szkoły, co dla mnie w tamtym momencie było takie, Boże, czy jestem beznadziejna i muszę zrezygnować, a z perspektywy czasu to jest jakaś taka najmądrzejsza rzecz, jaką on w tamtym momencie mógł powiedzieć i to było bardzo wspierające. Tak,
czy myślisz, że to właśnie było motywujące specjalnie przez awersję, nie, przed odwróceniem?
Myślę,
tego,
że on naprawdę wierzył w to, że szkoła mi nie jest w pewnym sensie potrzebna do niczego, bo nie korzystam z niej w taki sposób, w jaki mogłabym skorzystać, że po prostu to coś mnie blokuje na to.
Ale jeszcze wtedy zostałaś.
Tak, absolutnie, skończyłam szkołę.
Nie, to wiem.
Skończyłam.
Wiesz,
że trzeciego roku było super.
Tak. A co generalnie rozczarowało cię po wyjściu ze szkoły, w ogóle w zawodzie?
W zawodzie czy po wyjściu ze szkoły? Po wyjściu ze szkoły najbardziej rozczarowało mnie to, że nie umiem ci wyłożyć metod. Na przykład aktorski.
Ale w zawodzie już mówię.
A w zawodzie, co mnie najbardziej no wiesz... Mnie zawsze rozczarowuje niesprawiedliwość. I może to jest takie, co chcesz na świecie, miłości i pokoju.
Dokładnie.
Ale no trochę tak jest, że ja bardzo nie lubię pewnych niesprawiedliwości i nie lubię jak ktoś jest traktowany lepiej bądź gorzej.
Jak kotkowi złamią
nóżkę tylko po to, żeby po prostu kogoś ucieszyć.
A tak na serio?
A tak na serio? No wiesz, naprawdę chodzi o te niesprawiedliwości. Jakby ja jestem zwolenniczką myślenia o tym, że film, będę głównie się skupiać na filmie, bo jakby o teatrze tak ciężej mi tu mówić, ale wydaje mi się, że to wszystko jest taka grupowa praca. I grupowa praca mam na myśli, oczywiście, że to my aktorzy i aktorki później świecimy twarzą i to głównie nas się ocenia, bo my siebie pokazujemy, no ale na to wszystko to nie jest tak, że ja sama siebie ucharakteryzowałam i przywiozłam na ten plan i nakarmiłam i wyreżyserowałam i sfotografowałam. Jakby jest cała masa osób, które na to pracują i wydaje mi się, że nie lubię, jak po prostu ktoś z góry traktuje innych na planie, albo właśnie, wiesz, żarty żartami, gwiazda, gwiazdeczka, ale jakby ja nie jestem fanką osób, które są gwiazdą, gwiazdeczką i jakby staram się nie oceniać tego, niemniej jest mi jakby ciężko przejść tak nad tym do porządku dziennego i myśleć sobie, że to jest okej. Jak ktoś się wymądrza.
A myślisz, że
tak jak ja teraz.
Dokładnie. Nie, ja mam od początku takie wrażenie. Myślisz, że ciebie ktoś może tak postrzegać jako wiesz, gwiazdę właśnie? Czy masz taki statut już ze wszystkimi konsekwencjami, dobrymi i złymi? No bo jednak trochę osiągnęłaś.
Nieskromnie powiem, że wydaje mi się, że są osoby, które mogą tak o mnie myśleć, ale myślę, że nie w takim, nie gwiazda w znaczeniu wielkich gwiazd, które były dla nas autorytetami, są, dobra, nienawidzę tego słowa, nieważne, jakby nie tych...
Bardzo cię proszę, zaraz będzie
Ale bardziej w takim sensie, że wiesz, jeżeli, no, nie wiem, kręciłam gry rodzinne, czyli sekrety rodzinne.
Serial Netflixa
z Łukaszem Ostalskim, z Izą Kuną, ze wspaniałymi osobami, gdzie... Jak już wszyscy się poznaliśmy i dobrze nauczyliśmy swojego języka i wiedzieliśmy, gdzie są nasze granice, to myślę, że dla osób, które przychodziły na epizody, bądź którzy byli statystami, bądź takie dochodzące osoby na tym planie, to znacznie zabrzmiało, nie powiem. W każdym razie, że takie osoby...
Te hołota, nie?
To w każdym razie myślę, że takie osoby mogły myśleć, że my z Izą po prostu jesteśmy gwiazdami, bo byłyśmy takie, jakby zarażałyśmy się jakąś energią i byłyśmy też dla reżysera takie czasami takie uszczypliwe, ale wiesz, to wynikało z tego, że my się po prostu bardzo poznaliśmy i bardzo polubiliśmy, więc myślę, że w tym sensie ktoś może myśleć, że czasem jestem gwiazdą, ale nie sądzę, żebym tak w takim ogólnym znaczeniu.
Czyli trzymasz się korzeni podwórka z Muranowa.
Z Muranowa, no.
Tak. Jak wspominasz generalnie?
Trzepak.
Jak chodziłaś na trzepak?
Oczywiście, że tak.
Jeszcze był, nie zabrali wam.
Były trzepaki, uwielbiałam, miałam z koleżanką zawsze się, robiłyśmy układy choreograficzne na drzewach właśnie na, Jezu, hulajnogi wnosiłyśmy na drzewa. A to były nasze bazy, więc no jak ziemia się paliła, no to trzeba było na drzewo z hulajnogą albo z rowerem wejść.
Czyli podłoga to lawa, to wasza sprawka?
Tak.
No to dlaczego mnie to nie dziwi? Czego jeszcze nie potrafisz? Znaczy, co ci się jeszcze udało po prostu? Ale tak mówiąc całkiem serio, czy zostały jeszcze jakieś kontakty, wiesz, z tamtego okresu, z twoich korzeni?
No słuchaj, moją najlepszą przyjaciółką jest Agatka Trzebuchowska, którą znam 27 lat. Chodziliśmy razem do przedszkola, gimnazjum, podstawówki i jakby po dziś dzień mamy kontakt, więc tak, te znajomości pozostały. Oczywiście większość z nich się już poluźniła, natomiast no taka Agatka mi pozostała.
To dobrze, to jednak jakoś
tak
pozwala, żeby sodówka nie uderzyła do głowy.
Tak.
No, tak, ale
na pewno, w sensie przyjaciele, rodzina, jakby to są osoby, które mogą ci na pewno zwrócić uwagę w odpowiednim momencie.
Ale niektórych zapominasz.
Ja?
No to moje nazwisko nic ci nie powiedziało, no to także wiesz. No ja powiedziałem, byłem jednym z twoich pierwszych fanów, teraz w ogóle wiesz, jak trzeba przez agentkę, wiesz, nie odbierasz telefonu.
No już zmieniło się przez tych parę lat dużo rzeczy.
Nie, żartuję, z moją siostrą chodziłaś do szkoły baletowej, ale no mówię, jasne. No zapominasz.
To jest wspaniałe. To jest niesamowity krąg.
Z Dorotą chodziłaś na zajęcia, tak? Ale okej.
Ale to jest niesamowite, że to się tak łączy. Świat jest taki malutki.
No, ty nie pamiętasz, zatem nie będę ciągnął tego tematu. No, a propos gwiazdy, nie? Ale nie, żartuję sobie oczywiście. Nie, mogłaś zapomnieć, to było dawno i nieprawda. Propos autorytetów, o których wspomniałaś, że lubisz bardzo to słowo. Gustav Holbeck powiedział kiedyś, że aktorem się bywa. Zgadzasz się z tym?
Nie wiem.
Ale teraz na przykład, wiesz, nawet jak tu rozmawiamy, to jesteś aktorką, czy tylko kiedy pracujesz?
No traktuję to jako pracę, więc myślę, że przychodzę w jakiejś postaci, ale raczej staram się, żeby to była postać Elizy. Czyli taka po prostu postać, która jak najbardziej jest zbliżona do mnie, ale też poza pewne tematy i inne rzeczy nie wyjdzie. W sensie jakaś taka z pewnymi założeniami.
Wracając do tego, bo takie mam wrażenie, że powiedziałeś, że trzymasz się tego, co jest tu i teraz. Co robiłaś w Hiszpanii? To była praca czy wypoczynek?
Nie, byłam w pracy. Kręciłam film po hiszpańsku. To była koprodukcja peruwiańsko-hiszpańska i gram po hiszpańsku, nie mówiąc w tym języku, więc to było super miłe doświadczenie.
Fonetycznie?
Fonetycznie się nauczyłam, bo miałam za mało czasu, żeby się języka uczyć, ale... No ale się udało i miałam fantastycznych partnerów, fantastycznych reżyserów i stworzyliśmy coś, co wydaje mi się formalnie bardzo ciekawe i myślę, że historia też może być ciekawa. No ale co z tego wyjdzie, no to wiesz, zależy tak naprawdę coś
nie
jakby po montażu.
Nie mówmy znowu o słowie na P albo na K.
Ale to jest bardzo taki arthouse'owy projekt, który tak naprawdę może być tak, że wszyscy o tym usłyszą na świecie, a może być tak, że to będzie po prostu bardzo festiwalowe kino i to też jest okej. Bo mam poczucie, że spotkałam fantastycznych ludzi, że zrobiliśmy coś po prostu mega wartościowego. No i jeszcze w Hiszpanii, wiesz, mieszkałam tam przez 1,5 miesiąca. Było to naprawdę wspaniałe doświadczenie.
A możemy coś więcej zrobić o tej produkcji?
No, reżyserami tego projektu, to jest debiut reżyserski, jest Martin Guerra i Javi Barbero.
Tak, znam.
To są tak.
Wszyscy kojarzą.
I zagrałam po prostu ze wspaniałymi aktorami, z Aleksem Monarem, takim hiszpańskim aktorem, który myślę, że dla osób, które oglądają Netflixowe produkcje hiszpańskie, mogą go kojarzyć, który jest super zdolnym, młodym aktorem i bardzo fajnym kolegą. I z Hopem Mansillą, który jest z Peru, jest najbardziej znanym tam stand-uperem, przedowcipnym, wspaniałym człowiekiem, którego z kolei misją życiową moim zdaniem jest to, żeby naprawdę ludzie się cieszyli zawsze. I to jest wspaniałe, że my pomimo różnic językowych, on w sekundę potrafił mnie rozbawić, także prawie chciała mi się siusiu. No w każdym razie... Wspaniali ludzie. No i akcja dzieje się tego w 2010 roku w Hiszpanii podczas wielkiego kryzysu ekonomicznego. Jest taki film, w którym trójka młodych ludzi w tej rzeczywistości musi się odnaleźć i spędza sobie ze sobą czas.
I przyjeżdża do Polski.
Przyjeżdża do Polski.
Nie,
jest
ale
otwarty.
Serio? Nie. Ale nie wiem, czy wiesz, po prostu Polska tak by the way podczas tego kryzysu w Hiszpanii była jednym z głównych kierunków Hiszpanów.
Bardzo możliwe, bardzo możliwe, że tak było. Może dlatego mnie wybrali do tej roli, a nie jakąś Serbkę albo Słowaczkę.
Czyli przyjedzie szefowa.
Przyjedzie szefowa.
Ale kiedy się możemy tego spodziewać w kinach, jeżeli w ogóle, czy to jeszcze jest za wcześnie?
No ja mam nadzieję, że za jakieś pół roku, natomiast dopiero zeszłam z planów. Chociaż wcale nie tak dopiero. Nie, zeszłam na początku grudnia. Myślę, że, produkcji zależy na tym, żeby jak najszybciej to zrobić, bo też w sumie bardzo niedługo zaczynają się wszystkie wielkie festiwale klasy, a więc to jest zawsze marzenie, no ale też na pewno nie będą robić niczego na siłę, bo każdemu zależy na tym, żeby to było jak najlepsze. Ale no mam nadzieję, że nie dłużej niż do końca roku będziemy czekać.
Okej, w Polsce się możemy spodziewać, czy...
Mam nadzieję. Myślę, że to zależy od tego, czy firma znajdzie koproducenta polskiego, czy nie. No ja ze swojej strony tutaj będę walczyć trochę o to, żeby przynajmniej były jakieś ze 2-3 pokazy, żeby Polska też mogła, nie wiem, zobaczyć ten film. No jeżeli będzie się dostawać ten film na festiwale, no to na pewno w Polsce będzie można to zobaczyć.
Jasne.
Mam nadzieję.
Żenujący żart prowadzącego. Słucham. Przed przerwą. Eliza, ile razy grano dla ciebie utwór dla Elizy?
Miliard razy. To był pierwszy utwór, którego ja nauczyłam się, który ja nauczyłam się grać na fortepianie.
Niezbyt.
I ostatni.
Po przerwie wracamy. Podcast bez gadania. Moim gościem, gościnią pilnujemy feminatywów.
Pięknie.
Ja chcę zaprosić tu jeszcze jedną feministkę. Muszę. Jest Eliza Rycembel.
Dzień dobry. Po przerwie.
Cieszę się, że jesteś. Nie wyszła. Miała taki pomysł.
Było blisko.
Robię co mogę. Eliza, co było dla ciebie największym wyzwaniem?
Kiedy?
W życiu.
Całym?
Yes. Niekoniecznie zawodowym.
To jechanie tutaj do studia.
No dobrze, jest daleko, ale...
Nie, oczywiście, wiesz, no po prostu od złej strony podjechałam, więc...
A dałem mapkę.
No tak, tylko wiesz, rozpikselowana, bo może to były jakieś małe urządzenia takie na telefon, nie wiem.
Ale serio, co było dla ciebie największym wyzwaniem w karierze?
W karierze? No i widzisz, no zawęziłeś. W karierze największym wyzwaniem dla mnie było pogodzenie się z tym, że czasem jest tak w tym zawodzie, że bardzo dużo pracujesz i czujesz się super pewnie, a potem przychodzi czas, w którym nie pracujesz przez wiele miesięcy i musisz nauczyć się w tym funkcjonować bez takiego poczucia, że jesteś nic nie warta, tylko że tak po prostu to wygląda w wolnych zawodach. Mhm. Więc to było największe takie wyzwanie. Pewnie spodziewałeś się, że powiem jakiś projekt, nazwę projektu, ale...
Nie. Nawet nie. Ucieszyłem się serio, że tak, bo to było zbyt proste. Także dzięki. Ale
to
właśnie.
Cześć.
Dobra, skończyliśmy. Słuchaj, a czy właśnie wtedy, kiedy nic nie robisz, jesteś, raczej bez przesady, ale masz ten wolny, nie jesteś na planie, nie jesteś w żadnym projekcie właśnie, w żadnym filmie, nic nie grasz, to czy takie odstawienie właśnie tej adrenaliny jest bardzo frustrujące?
No, jest frustrujące. Odstawienie adrenaliny. Też, wiesz, trudne jest dla mnie po intensywnym czasie nagle samej sobie organizować czas. Nie wiem, czy rozumiesz, o co mi chodzi, że jakby jestem osobą, która potrafi się zmobilizować do tego, żeby, nie wiem, pójść na ściankę wspinaczką, czy spotkać się z ludźmi. Niemniej mam dużo mniej tej motywacji, niż jak jestem zorganizowana podczas zdjęć. Że to znowu wracam do podstawówki, że jednak był jakiś taki tryb życia, gdzie czekało się tu na Boże Narodzenie, tu na ferie zimowe, tu na inny wolny czas i żyło się od tego punktu do tego i w tym czasie się po prostu robiło wszystko, co tylko można było. I jednego dnia mogłeś i uczyć się języka, i uczyć wszystkiego, i jeszcze na balet pójść i spotkać ze znajomymi na drzewie. A no to ja mam coś takiego, że po prostu w tym wolnym czasie dużo czasu zajmuje mi dostosowanie się do tej rzeczywistości wakacyjnej i ciężko mi przychodzi wtedy odpoczywanie też, bo cały czas mam takie poczucie, że muszę coś robić, że ja muszę być w ruchu, że po prostu jak się zatrzymam, to znaczy, że to jest koniec i ja jakby nic już mnie nie czeka, co jest oczywiście złudnym myśleniem, z takim odstawieniem po pracy.
A umiesz wypoczywać, odpoczywać?
Nie wiem. Wydaje mi się, że umiem, ale czasem wydaje mi się, że odpoczywam i wcale tak nie wypoczywam do końca, ale wydaje mi się, że jest coraz lepiej. Jest coraz lepiej.
A wspomniałaś właśnie o tym trybie już drugi raz. Zaryzykuję, czy uważasz, że życie jest egzaminem, który trzeba zdać?
A kto jest...
Autorem tych słów? Bardzo cię proszę, Mro. Bardzo cię proszę, Lem. Serio, Lem. Jego debiutancka powieść. Jak chciałaś, to masz.
Nie. Kto jakby będzie mnie egzaminować z tego? W sensie, kto będzie...
Nie, czy odczuwasz, że niekoniecznie ktoś, tylko czy odczuwasz, że jest to właśnie cały czas kolejny etap, który...
No w takim sensie, że stawiam sobie pewne cele, do których dążę, no to tak, zgadzam się, ale
żeby,
tak
wiesz,
dla zasady się nie zgadzam.
Żeby wypełniasz...
Bo egzaminy są stresujące jednak dla mnie i po prostu ja, jak sobie tak to wszystko biorę, zbieram ze sobą i myślę, że to życie miało być jakimś egzaminem, no to za dużo w tym stresu. Jednak każdy egzamin kosztuje stres.
Niekoniecznie tyle, wiesz, może żeby się skupić na tym słowie egzamin.
To już się zdenerwowałam.
Ale to Lam, to nie ja.
Wiem, ale i tak już...
No koniec.
Kończymy.
Ale czy jest to taka zadość, wiesz, uczynienie, wypełnienie właśnie pewnych ram, które musisz właśnie wykonać, że jesteś, myślisz, że musisz spełnić.
No to uderzasz trochę w taki temat, jakie mamy swoje filozofie życia, co nie? Jakby rozumiem, że pytasz mnie o to, moją filozofią nie jest zupełnie to, natomiast na pewno są osoby, które w taki sposób żyją. Dla mnie w tym momencie filozofią trochę jest to, żeby być tu i teraz i robić rzeczy najlepiej, jak potrafię. Ale nie po to, żeby się na końcu gdzieś, czy za jakiś czas z tego rozliczyć, bo nie to jest dla mnie jakby celem w tym wszystkim. To jest jakiś tam...
Drodzy słuchacze i widzowie, w dzisiejszym odcinku trafiła nam się inteligentna aktorka, która zrozumiała pytanie. Nie dała się podejść, co jest trochę dla mnie akurat z kolei frustrujące.
Ale, przepraszam.
Ale dobrze. Nie, zaraz naprawdę będziemy kończyć.
Teraz pojedzie taka bomba pytanie po prostu. Czy coś czuję?
Chcesz? Dobra. Dawaj. Dobra.
Zaskocz mnie.
Będzie dołujące.
Dołujące?
Tak, tak.
No, bomba nie znaczy dołujące.
No, no tak to pomyślałem. A są miłe bomby?
Tak.
Jaka?
Takie do wanny.
Dobra, myślałem. Nie, okej, okay, dobra. Myślałem, że jest to z tym jak pytanie o wojnę.
Nie chcę iść jakby, wiesz, tutaj w tym mroczną stronę, bo to już za duży temat, smutny. I...
Nie, dobra.
Dlatego pozostanę przy tej wannie i kuli, bombie.
Nie, to mnie trochę rozwali. Dobra, nie, wyobraziłem sobie tą erupcję. Ale dobra, będzie trudne pytanie. Jesteś gotowa? Temat trudny. Sprawdziłem wczoraj, miałem 3 godziny z tobą. Researchu.
Jasne.
I trochę przewertowałem sobie o tobie i znalazłem też temat, który myślę nie jest łatwy dla ciebie. Czy ludzie dalej
traktują mnie jak...
Wpatrują się w ciebie w komunikacji?
Nawet bardziej, tylko teraz mi to sprawia przyjemność. Nie, no tak. Tak i nie. Wciąż jest tak, że przyłapuję ludzi, że na mnie patrzą, ale wciąż wydaje mi się, że to jest takie spojrzenie, ej, czy my się nie znamy, ale nie na zasadzie, ej, to jest Eliza Rycembel, tylko że to jest, może się znamy, a może nie.
Szukasz
znajomych. Wiesz, co jest śmieszne? To po prostu spoza wszystkiego. Śmieszne i super miłe zarazem jest to, że pracuję od około 10 lat w tym zawodzie i jakby naprawdę nie oczekuję, że będę rozpoznawana ze wszystkich produkcji, które zrobiłam. Niemniej wydaje mi się, że kilka rzeczy, które zrobiłam, były dosyć komercyjne i takie, że rozumiem, że ludzie mogli mnie kojarzyć czy z plakatów, czy ze zwiastunu. Ilekroć jestem na mieście, czy w planie B, czy gdzieś, i ktoś podchodzi i mówi, że czy ty jesteś Eliza Rycembel? Ja mam takie, tak, jestem Eliza Rycembel. Z Potemotem. I jakby
wow.
To jest jedyny, pewnie nie jedyny, ale jakby osoby, które do mnie zazwyczaj podchodzą, to jest super miłe, mówią, jesteś z Potemotem. Jezus, to jest tak wspaniały teatr, jest wspaniały, po prostu tam cię poznałam i coś. Nawet jak byliśmy z kolegami i koleżankami z Potemotem na takiej górskiej wyprawie w Bieszczadach i byliśmy na szczycie jakieś tam Tarninie, czy nie wiem, nieważne.
Zdjęcia tam, są takie na Instagramie szczyt, Elizy.
Są, to prawda. To na szczycie podeszła do nas para i mówią, jesteście z Potemotem. Byliśmy tydzień temu na waszym spektaklu, w Bieszczadach na szczycie. To jest po prostu niesamowite, co się wydarzyło. No taki off-topic, no nieważne. No. Chciałam mieć opowiadać anegdoty, nie umiem, ale...
Nie, dobrze, zdziwiłaś mnie, że ludzie
chciałam
są...
Chciałam mieć puentę po prostu,
zdziwiłaś
nie mam puenty.
Zdziwiłaś mnie, że ludzie są bardziej inteligentni, jacyś wrażliwi się robią. Może
że oglądają teatr niezależny.
Dokładnie, może zmierzamy w dobrą stronę, chociaż może. Po wyborach tego nie widać.
Nie wnikajmy w to.
Może, wiesz...
Nie da polityczna.
Możemy się dobrze
teraz
czuć.
Teraz byłam polityczna i już wystarczy.
Wiesz, może... Na Orłach?
Nie byłam tam polityczna.
Nie wiem. Tak o pogardzie mi się skojarzyło.
A, no. Znaczy, właściwie, no tak.
Dobrze, nie, Liza ma na myśli ten, chcę bardzo skrzętnie to ukryć, ale chodzi o ostatni post, który możecie...
Możecie zobaczyć na Instagramie.
Dokładnie, póki nie wykasuję. Dobra. A właśnie, dajesz w szyję?
Czy daję w szyję? Słuchaj, no... no daję.
Dobra, to jest jakaś, rozumiem, propozycja. Dzisiaj jest piątek.
Ty mi proponujesz?
Tak.
Nie, błagam, jestem za stara na to.
Za stara, masz 30 lat, to nie jest żadna tajemnica.
No, tylko że w wieku 30 lat, no nie wiem jak ty masz, ale jakoś tak jednak się trawi wszystko ciężej. Nie odczuwasz tego? Nie, okej.
Mówimy o alkoholu.
Pracować, no tak, oczywiście.
Ale właśnie, wspomniałaś już któryś raz, to mnie zaciekawiło. Czy uważasz, że wiek... Dobrze, sorry, no nie powinno się kobiet pytać o wiek, chociaż już sama się wygadałaś. Wikipedia. Czy wiek 30 lat jest jakąś bramą, czy to jest tylko metryczka?
Dla mnie jest metryczką? Bardzo ładne słówko. Metryczka. Nie, no jest jakby... Napawa mnie na pewno dumą ten wiek.
Ale to...
Z jakiegoś dziwnego powodu, nie umiem ci wytłumaczyć z jakiego, bo nie chodzi o to, że dożyłam i to jest imponujące.
Nie jest klub 27.
Miałaś, jest klub 27, oczywiście, że tak.
Miałaś jakieś nadzieje?
No jasne. O. Myślę, że tak ludzie czasem przychodzą. No w każdym razie...
Eliza opowie nam o myślach samobójczych.
Pani terapeutko. W każdym razie nie wiem, nie jest to na pewno dla mnie żadna brama. Niemniej jest coś takiego, że w wieku 30 lat coraz silniej czuję pewne naciski społeczne, kulturowe, które spoczywają na barkach kobiet.
Ożeń się, załóż rodzinę.
Na przykład, że jakby są pewne, i nie mówię tylko, że w mojej rodzinie, bo wydaje mi się, że jakoś, przynajmniej moja mama jest bardzo taką otwartą, liberalną osobą i raczej nie dociska, chociaż czasem jej się zdarza. Pozdrawiam cię, mamusiu. Ale tak ogólnie po prostu, społecznie, że... No nie wiem, nieraz spotykałam się z takim, no ale czemu, no musisz postarać się teraz o dzieci, bo potem będziesz miała problemy. No i wiesz, i to jest coś takiego, że to jest wkurzające, stresujące. To w jakimś sensie jest tym osobą wrażliwą, więc też na mnie wpływa i zaczynam myśleć, Boże, a może ta osoba ma rację, no ale jeżeli ja nie chcę mieć dzieci, albo może ja chcę właśnie mieć dzieci, a może nie wiem, że chcę mieć te dzieci, że pojawia się cały jakby taki model tego, jak jako 30-latka powinnaś funkcjonować w tym społeczeństwie i to jest trudne. To jest jedyna jakby taka rzecz trzydziestkowa, która mi uwiera, a reszta... Nie zamieniłabym tego, gdzie jestem w tym momencie, na żaden inny wiek. A mentalnie zatrzymałam się na 26 latach, więc...
A chcesz założyć rodzinę w sensie takim, no, o którym wspomnieliśmy właśnie, na zasadzie pies, kot, chomik,
domek,
dzieci.
Domek pod Warszawą.
Mąż.
Nie, żona.
Ale nie, serio, już pytanie. Myślisz o macierzyństwie, czy...
Muszę myśleć. Żyję w kraju, w którym muszę o tym myśleć. Zawsze widzę wszędzie plakaty o tym. Więc jakby muszę o tym regularnie myśleć.
Okej, okay, dobra. Nie myślmy już o naszym wiernym cesarzu. Propos wieku właśnie. Czy nie masz troszeczkę już, Eliza, dosyć tego, że reżyserzy, producenci, showroomerów jeszcze chyba w Polsce nie mamy, obsadzają cię w rolach właśnie, powiedzmy, dziewczynek, osób dość młodych?
Nie, bo tak nie jest.
Pozwól, że się nie zgodzę. Nie, ale weźmy...
Pozwalam.
Dobrze.
No nie, oczywiście masz rację, tak.
Trochę, okej, okay, dobra, trochę się to zaczęło zmieniać.
To się zaczyna zmieniać. Mam wrażenie, że tutaj właśnie zrobiłam ten serial Netflixowy, w którym gram odpowiedniczkę swoją wiekowo, powiedzmy, może troszeczkę młodszą. No jakby, powiedzmy, z tego pokolenia
dziewczyny. Chyba wiele nie zdradzimy właśnie, propos rodziny, wychodzisz tam za mąż.
Z wielkim pębzolem.
Ale od razu, to wiele nie zdradzamy, od razu
nie,
to olewasz. To był zwiastun.
I zwiastun, też. Więc jakby to nawet nie jest...
Tajemnica. Nie zdradzamy nic.
No w każdym razie i też nakręciłam serial z tam z Christopherem Russem, Polskie Morderczynie, w którym też wcielam się jednak w no już dojrzałą kobietę. W związku z tym wydaje mi się, że to wszystko się gdzieś powoli zmienia. No wiesz, jakby teraz mnie już to w ogóle nie irytuje. Miałam moment, w którym się buntowałam, miałam takie kurcze, cały czas obsadza, jakby cały czas zapraszacie mnie na castingi dla nastolatek, gdzie mi jest naprawdę ciężko już jakby przekroczyć pewne rzeczy, bo po prostu w inny sposób myślę. Już też, wiesz, jak ja powiem słowo essa, to to jest...
Jak, proszę?
Essa. To już jakby brzmi śmiesznie, a nie naturalnie. Co, to nie jest jak pokolenie Z, że to jest naturalne, tylko jakby u mnie to jest takie, o, wymyśliła sobie, jak chcę być odbierana. Więc no po prostu ciężko mi było, ale w tym momencie mam coś takiego, że jest mi nawet miło, jak zaproszą mnie na casting do młodej dziewczyny, a nie kogoś po przejściach. Nie wiem, jakoś przestało mieć to już chyba dla mnie znaczenia. Może po prostu reżyserzy obsady przestali zapraszać mnie na to po jakimś wywiadzie, w którym powiedziałam, że już jestem zmęczona tym.
Nie chcę być złośliwy, bo ja...
No, że po prostu się zestarzałam.
Ale o dowód już nie pytają.
Pytają czasami.
Tak? Tak? To jeszcze dobrze.
Dobrze, chociaż powiem ci, że jest ciekawe, że jednak wczoraj byłam na lotnisku i nikt nie sprawdził mi dowodu ani razu. Przepraszam, to taki off-topic totalnie, no bo to jakby...
Eliza powiedziała innymi słowy, że kupowała alkohol.
Że kupowałam alkohol. I zawsze proszą. A jak... No tak. Podobno... A jak lecisz między państwami, to nikt nie prosi.
Podobno dłużej będziesz żyć.
Tak?
Tak. Według najnowszych badań osoby, które młodziej wyglądają, i to nie są tym razem amerykańscy naukowcy, niestety.
Boże, będę płakać. Strasznie się cieszę, bo ja mam obawę, że będę jakoś krócej żyć.
Masz
mi,
ja też. Masz mniejsze zużycie biologiczne i w ten sposób przeważnie osoby, które, serio, które młodziej wyglądają, dłużej prawdopodobnie będą żyć.
Wspaniale.
Bo się
Dziękuję.
Inaczej starzejesz. Starzejesz się wolniej, czyli jesteś trochę innym gatunkiem.
Bardzo ci dziękuję za te informacje.
Proszę, warto było przyjść dzisiaj, tak. Żeby się tego dowiedzieć.
Jezu, wyjdę tak szczęśliwa.
Możesz
Pójdę na imprezę od razu.
Możesz dzisiaj w piątek iść. Możesz zmarnować kilka lat życia, więc proszę cię bardzo. Chociaż w twoim przypadku to chyba trochę nie wyszło.
Nie.
A już żeby przejść do poważnego pytania. Czy masz wrażenie, że twoja kariera, ścieżka nie potoczyła się troszeczkę zbyt szybko? Dosyć duże projekty przyszły dość szybko, chociaż się mówi, złośliwi filmowcy mówią, że jak nie zrobisz kariery jako aktorka, aktor przed 30, to się weź wyloguj. No. Jak to znosisz?
Znoszę to. No. Nie wiem, nie wiem, czy za szybko. W sensie nieraz myślałam o tym, ale to też jest tak, że jednak ten rynek, ten mam na myśli polski, nie jest tak wielkim rynkiem. Jest dużym dosyć filmowym rynkiem, ale nie jest na tyle dużym, żeby też tych propozycji było miliony. I w pewnym sensie oczywiście, że mogłam być bardziej selektywna, natomiast jakby też wybrałam taką drogę, w której bałam się, że jak będę bardziej selektywna, no to wypadnę trochę z obiegu, a zależało mi na tym, żeby jednak pracować. Ale nie wydaje mi się, że za szybko to się wszystko wydarzyło. Jednak mam poczucie, że przez wiele lat na początku tak powoli wychodziły premiery z rzeczami, które zrobiłam. I też byłam skupiona na szkole, byłam skupiona też na sobie, tak prywatnie, więc to nigdy nie pomyślałam, że może coś za szybko.
Delikatnie.
Za wolno myślę, że stałam się w jakimś sensie mądra do wykonywania tego zawodu i świadoma, w takim sensie właśnie samorozwojowym i tego, co mi daje ten zawód i jakby co ja, jak ja chciałabym do niego podchodzić. To za późno moim zdaniem zrozumiałam.
Co się pod tym kryje?
No kryje się pod tym to, że mam poczucie, że wiele rzeczy mogłam zrobić dużo lepiej i zupełnie inaczej bym zrobiła, niż zrobiłam.
Że coś zlekceważyłaś?
No, że na przykład coś zlekceważyłam, albo że podeszłam do tego właśnie z takim poczuciem, że ja już to wszystko umiem i że jakby ta rola nie wymaga ode mnie aż tyle, więc przyjdę sobie na plan, powiem tekst i zejdę, co nie? I jakby, nie wiem, że nie byłam jakby pokorna też w tym, no ale jakby, że przychodziły takie momenty, w których myślę, że troszeczkę lekceważyłam. No i tak, wiesz, dopiero potem zrozumiałam, że pewne zasady są fajne, w sensie jasne, artyści są artystami i też te zasady bardzo często łamią, czy tak jak właśnie ty mówisz, że spóźniają się, bądź nie spóźniają na spotkania i tak dalej. I ja to kumam, ja uważam naprawdę, że tak jest. Nie wiem, czy ja siebie uważam za artystkę, to też jest jakieś trudne słowo. Niemniej są pewne zasady, jak, inaczej, są pewne rzeczy, które sprawiają, że czuję się dużo pewniej i bardziej produktywnie na planie, czy w teatrze, jeżeli pewne punkty odhaczę, tak jak powinny one być odhaczone, według mojego regulaminu.
Jakie są twoje marzenia?
Moje marzenia? Nie mam marzeń, mam cele.
Mam bit.
Naprawdę. Nie, moim, wiesz, jak miała powiedzieć z moim marzeniem, no to co jest moim marzeniem? Moim marzeniem jest wyjechać, moim marzeniem jest mieszkać 3 miesiące w Hiszpanii, 3 miesiące w Alpach i potem resztę, nie wiem, w Polsce albo gdzieś. Albo moim marzeniem jest zagrać u Gadaginio albo Asayaza. Jakby to są takie jakieś moje marzenia. Moim marzeniem jest to, żeby nie było wojen na świecie i moim marzeniem też jest to, żeby się nie stresować. To jest w ogóle moje postanowienie w tym roku, żeby zredukować stres do minimum. Myślę, że to jest największe marzenie, jakie mam.
Tego ci życzę, bo to jest również moje marzenie.
Życzę ci tego samego.
Dzięki. Moim gościem była Eliza Rycembel.
Dziękuję bardzo. Byłam twoim.
Dzięki.
Ją gościnią.
Już nie jesteś.
Do widzenia.
Dzięki bardzo.
Dziękuję.